Tytuł tygodnia.
Rafał Ziemkiewicz, Polactwo. Wydawnictwo Fabryka Słów. Mówi autor Rafał Ziemkiewicz.
Polactwo było książką, jak wszystkie, które pisałem, wydawało mi się obrazoburczą. Po prostu doszedłem do wniosku, że coś tutaj nie pasuje w ogólnym tonie mediów, w ogólnej euforii po odzyskaniu niepodległości. No to było już dekada minęła, kiedy się za Polactwo zabierałem, że po prostu jakieś bajki sobie opowiadamy, że ludzie są inni niż się sobie wyobrażają politycy tak zwanej prawicy, którzy uparcie chcieli wierzyć w to, że żyjemy w świecie Sienkiewicza i właściwie wystarczy wyjść, krzyknąć o Bogu i ojczyźnie biało-czerwonym sztandarem zamachać i wszyscy się pod ten sztandar zbiegną, a jeśli to się dotąd nie stało tylko dlatego, że ktoś zły przejął media i ten krzyk do naszych ludzi nie dociera. Natomiast też, że nie są Polacy tacy jak w mediach liberalnych, są opisywani jako jacyś niedostosowani do transformacji, gorsi po prostu, cofnięci w rozwoju. No i z tego myślenia o tym, jacy Polacy są właściwie, narodziła się ta książka. Zaczęło się od takiej prostej obserwacji, kiedy byłem na stażu w Stanach Zjednoczonych. Zająłem się troszkę sprawami tak zwanych gett murzyńskich, dzisiaj już chyba w ogóle nawet nie wolno tak mówić, czyli dzielnic socjalnych, gdzie się rozmaite problemy socjalne i społeczne pojawiły, z którymi sobie nie za bardzo Ameryka radziła, także dlatego, że nie bardzo miała język, jak o tym mówić. Kiedy zacząłem czytać o tym, co dzieje się w takich gettach socjalnych, zauważyłem, że właściwie to są te same problemy, które są u nas na przykład na obszarach popygierowskich. I to mnie naprowadziło na tę myśl, że Polska nie jest żadnym dziwolągiem wśród narodów. Polska jest po prostu typowym społeczeństwem postkolonialnym. Mamy takie same problemy jak te ludy, jak na przykład czarni Amerykanie, czy te kraje, jak na przykład kraje latynoamerykańskie, które przez kilka pokoleń były pozbawione wolności. Właściwie z tej obserwacji się całe Polactwo wzięło, stąd przypomnienie wzorca folwarku pańszczyźnianego, stąd przypomnienie reakcji, jak ludzie poddani tej opresji na to reagują. No, samo słowo Polactwo zostało odebrane z jakiegoś powodu jako słowo obelżywe i właściwie na długi czas to recepcję książki określiło. Jak bodajże Roman Giertych gdzieś się wypowiedział, wtedy jeszcze był w fazie wielce patriotycznej, pytany o moją książkę przez kolegę dziennikarkę, że czegoś, co ma tak obelżywy dla Polaków tytuł, w ogóle do ręki nie weźmie. Nie wiem, czy wziął, natomiast wydaje mi się, tak żartowałem przez jakiś czas, że jedynym politykiem, który rzeczywiście uważnie przeczytał moją książkę i co więcej zastosował ją w praktyce, był Donald Tusk. No ale to taki żart. Myślę, że on nie musiał mojej książki czytać, po prostu skądś to samo wiedział.
Czyta Piotr Maciejewski.
W dziele bez wątpienia z całego dorobku Barei najlepszym, Misiu, ludzi przyzwoitych w ogóle już nie ma. To symfonia chamstwa. Tu każdy stara się każdego, mówiąc Urbanem, wydymać. Każdy chce się nachapać, wyrwać dla siebie choćby coś najdrobniejszego. Nie istnieje nic, żadne normy, żadna przyzwoitość. Prezes Ochucki stara się ocalić szmal na londyńskim koncie przed byłą żoną, która zadała się z towarzyszem ministrem, a więc kimś, z kim wejście w otwarty konflikt musiałoby się skończyć starciem Ochuckiego na proszek, zesłaniem gdzieś na sekretarza gminnego. Ochucki doskonale o tym wie, więc w oczy przymila się i łasi, motając po cichu skomplikowaną intrygę, mającą mu umożliwić mimo zniszczenia przez byłą żonę jego paszportu wyjazd i wybranie forsy z banku, zanim zrobi to ona. W tej intrydze wykorzystuje naiwność marzącej o karierze aktoreczki, której z kolei wydaje się, że to ona wykorzystuje prezesa. Misiu, ja też cię kocham, bardzo. I zrobi dzięki temu karierę w Ameryce. No, ostatecznie może być i futro, byle prawdziwe. Angażuje także producenta filmowego Hochwandera z jego ekipą. Ten też myśli, że jest cwany. Kiedy przez omyłkę wyrzuca za drzwi niezbędnego do nakręcenia całej afery sobowtóra Ochuckiego, dublera najważniejszej ze sztuk. Nawiasem pada tu dosłownie przytoczony cytat z Lenina. Film jest najważniejszą ze sztuk, co zadziałało na cenzurę jak płachta na byka. Po PRL-owsku opierdziela za to swych podwładnych. A podwładni po PRL-owsku wyrywają się ze służalczym: znajdziemy go, panie kierowniku. 3 noce będę jeździł, a go znajdę. po czym, mając głęboko w D pana kierownika i jego polecenie, jadą na Melinę i tam, popijając i oczywiście podkręcając licznik służbowego samochodu, produkują stosowny protokół, mówiąc językiem tych czasów, podkładkę. Całej tej galerii typów przedstawionych w filmie, ich na przemian służalczych i butnych zachowań, nie sposób tu opisać. Zresztą po co? Każdy szanujący się człowiek filmy Barei musi przecież znać. Ale zwrócę uwagę na jeszcze jedną epizodyczną postać zapamiętaną przez widzów głównie dlatego, że dała reżyserowi okazję wplecenia w film kapitalnej wizji baru Apis z przyśrubowanymi do stołów miskami i sztućcami na łańcuchach. Chodzi mi o gońca, osobnika stojącego w hierarchii filmu na samym dole, którym wszyscy mogą dowoli i bezkarnie pomiatać. Mimo swojej nikczemnej kondycji, a może właśnie dlatego, stara się podkreślić, że coś może, że ma swoje znaczenie. Dlatego, gdy dostaje polecenie, by dogonić tego pana, co tu przed chwilą był, z demonstracyjną powolnością dopina guzik po guziku. I dlatego, wysłany z ogłoszeniem do redakcji, usiłuje zaszpanować przed kierowcą, też podkreślającym swoje znaczenie demonstracyjną powolnością i paleniem papierosa, udając wielkiego pana, który je w Wiktorii. W istocie przechodzi przez hotelowy hol i biegiem pędzi do wspomnianego obskurnego baru, gdzie z powodu chwilowego braku smalcu serwuje się ziemniaczane puree z dżemem. Nie jest mu dane zjeść kaszy, bo jego porcję zabiera jak własną jakiś cham. Proszę, przypomnijcie sobie tę scenę, bo jest bardzo znacząca. Goniec usiłuje protestować. Jego przeciwnik wstaje i okazuje się, że jest o 2 głowy wyższy. Wtedy upokorzony goniec kłania mu się i wychodzi.
Rafał Ziemkiewicz, Polactwo. Wydawnictwo Fabryka Słów.